Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z konsulem generalnym RP w Sydney, panem Piotrem Rakowskim. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Powodem naszego dzisiejszego spotkania są zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce. Zaplanowane są na 18 maja. Czyli my dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób obywatele polscy mieszkający w Australii mogą wziąć udział w tych wyborach. Panie konsulu, w jaki sposób powinniśmy, jeśli mamy zamiar wziąć udział w tych wyborach, zagłosować, powinniśmy przygotować się do tego?
Dziękuję za to pytanie. Szanowni Państwo, co do zasady, głosowanie w Australii, czy gdziekolwiek w ogóle na świecie dla naszych obywatelek i naszych obywateli będzie tak jak dotychczas, czyli będzie wyłącznie głosowanie osobiste, jak pewnie część z Państwa się też orientuje, nowelizacja kodeksu wyborczego dopuszczająca głosowanie korespondencyjne nie została przyjęta, więc właściwie nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia. My tak naprawdę czekamy zgodnie też z wszystkimi kalendarzami wyborczymi. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, chciałby sobie to mocno w szczegółach zweryfikować, to zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony Państwowej Komisji Wyborczej. Tam jest taka zakładka kalendarz wyborczy, podane są wszystkie terminy, kiedy są ogłoszenia, kiedy są terminy na zgłaszanie się do wzięcia do udziału w wyborach, kiedy się pojawią informacje o obwodowych komisjach wyborczych i tak dalej, i tak dalej. Ja tu tylko podkreślam, czy właściwie trochę też przypominam, my na tym obecnym etapie czekamy na stosowne akty prawne i rozporządzenie też ministra spraw zagranicznych określające liczbę obwodowych komisji wyborczych na świecie, w tym w Australii. Jak tylko się to ukaże, to też zgodnie z kalendarzem wyborczym to zostanie upublicznione. My też będziemy o tym pisali na naszych stronach, na naszym profilu na Facebooku. To też zachęcam do śledzenia. Na tym etapie, tak jak jesteśmy, to cały czas się przygotowujemy, bo to też jest duża logistyczna, organizacyjna operacja, ale staramy się też informować naszych tutaj współobywateli w Australii. Jak Państwo wiedzą, na naszych profilach te informacje się pojawiają. Będę miał kolejny czat z naszą Polonią na Facebooku, więc takie też te pewnie pytania o te wybory się będą pojawiać. Myśmy też trochę zwiększyli tą możliwość zgłaszania się na wizyty o paszport w konsulacie. Planując już, wiedząc o wyborach, zaplanowaliśmy stosowną liczbę dyżurów paszportowych, jak to się mówi, w terenie. Też przypomnę, że tu też się nic nie zmienia. W wyborach za granicą, w tym w Australii, głosujemy wyłącznie na paszport, czy jak formalnie powiedzieć, dokument paszportowy, nie na dowód osobisty, nie na prawo jazdy, czy jakieś inne dokumenty, które inne kraje mogą dopuszczać. Też uspokajam wszystkich, że jeśli ktoś nie ma ważnego paszportu, występuje o paszport biometryczny w kwietniu czy w maju i wtedy już wiemy, że on na pewno z Polski nie zdąży przyjść, to na ten czas oczekiwania na paszport biometryczny można wystąpić o paszport tymczasowy. To jest nadal ważny dokument paszportowy i na tej podstawie można również wziąć udział w wyborach. Na tyle, na ile mogliśmy, wyszli naprzeciw naszym obywatelkom i obywatelom, żeby taka możliwość istniała.
Reasumując, osoba, która chciałaby wziąć udział w tych zbliżających się wyborach prezydenckich, będąc w Australii, potrzebuje ważny paszport polski lub też, tak jak pan wspomniał, tymczasowy paszport. Czy w tej chwili już wiemy, ile punktów wyborczych, rozumiem, że jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie będą te punkty, ale czy możemy się spodziewać tego, co było ostatnim razem przy okazji wyborów? Czy będą punkty wyborcze w Sydney, w Melbourne, w głównych miastach? Czy tego się możemy spodziewać?
Oficjalna informacja na temat obwodowych komisji wyborczych to jest kompetencja ministra i pojawi się stosowna informacja, my będziemy ją upubliczniać. Natomiast na pewno mogę Państwu powiedzieć, że my bazowaliśmy na dotychczasowych doświadczeniach, które były w latach ubiegłych i myśmy o te stosowne miejsca, o których Pani mówi, i też wnioskowali, no bo tutaj nie przewidujemy żadnych rewolucji. Co więcej, też wystąpiliśmy o dodatkowe miejsce do głosowania, które też nie jest tajemnicą, bo na ostatnim czacie ze mną się pojawiło. Jest bardzo duże takie mobilizacja, jeśli chodzi o Hobart, ale to jest decyzja ministra, ale no to też jest wypadkowa, bo to musimy się kierować tym, czy rzeczywiście, że ten stosunek środków publicznych, które wydajemy na wybory, a w stosunku do osób głosujących, czy to się będzie zgadzało, a czy odpowiada zapotrzebowaniu rzeczywistemu, bo jest zapotrzebowanie na głosowanie, no bo pewnie nikt by nie chciał, że stworzymy obwodową komisję wyborczą i przyjdą dwie osoby, tak? Będzie ich mniej niż członków komisji. Mm-hmm. To tak już oczywiście trywializuje. Natomiast myśmy, tak jak mówię, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, no oparli się też o stronie i o takie miejsca żeśmy zawnioskowali, czy właściwie ja zawnioskowałem jako, jako konsul i tylko czekamy na decyzję. Natomiast no, zakładam, że tutaj żadnej rewolucji nie będzie i ta siatka do głosowania będzie zasadniczo taka, jaka była dotychczas, może z jedną dodatkową zmianą. Zobaczymy.
Jeszcze raz potwierdzamy, że głosujemy w Australii tylko osobiście, rozumiem.
Tak jest.
Czy już w tej chwili wiadomo, jaka rejestracja przedwyborcza będzie wymagana?
My jesteśmy związani, zarówno my tutaj konsulowie za granicami, czy w Polsce organy administracji terenowej, samorządowej. Czekamy cały czas na, nazwijmy to taką realizację kalendarza wyborczego określonego w kodeksie wyborczym, który, o którym zawsze mówi Państwowa Komisja Wyborcza. Czyli znając, jak będzie obwieszczenie o okręgach i w kraju, i za granicą, będą podane terminy, kiedy będzie proces rejestracji i w kraju, i za granicą, kiedy obywatele za granicami zainteresowani wzięciem udziału w wyborach mają się zgłaszać do konsulatów na świecie, jaki mają na to termin, jak będzie wyglądała procedura. My będziemy o tym wszystkim cyklicznie, tak jak w latach ubiegłych, informować.
W świetle tego, co dzieje się w tej chwili w Europie, jak wszyscy wiemy, trwają napięte negocjacje wokół sytuacji na Ukrainie. Czy spodziewacie się Państwo zwiększonej liczby osób, które przyjdą zagłosować, mieszkających w Australii, czy też generalnie poza granicami Polski?
Generalnie z tego, co wiem i z tego, co też otrzymujemy informacje z naszej centrali, zakładane jest większe zainteresowanie wyborami za granicą przez ze strony Polonii. Pojawiła się taka liczba, że powiedzmy 10% może nastąpić zwiększenie liczby głosujących ogólnie na świecie w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych. Oznaczało, że przebijemy barierę, jeśli dobrze pamiętam, miliona wyborców na świecie. Myśmy sobie to też przeliczali tutaj, powiedzmy poruszając w obrębie tych 10%, nawet dodając z górkę, niech będzie to 15%. I porównując to z kilkoma edycjami wyborów prezydenckich i parlamentarnych, w poprzednich, ostatnich wyborach parlamentarnych to nieco ponad 4000 obywateli polskich zagłosowało w całej Australii, no to nawet gdyby doszło zwiększenia o 10%, czy nawet o 15%, to my i tak nie przekraczamy 5000 głosujących, co w kontekście funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, takiej zdolności do recepcji takiej konkretnej liczby osób, no oznacza, że spokojnie powinniśmy sobie dać radę. Oczywiście pewnie w Sydney czy w Melbourne tych osób będzie więcej. Przygotowując się, braliśmy te wszystkie, bo coś trzeba brać pod uwagę, braliśmy te wszystkie liczby pod uwagę i myśląc w kategoriach i o lokalizacjach komisji, ile potencjalnie osób powinno być w komisji, myślę, że na pewno to jakieś zwiększenie nastąpi.
Sama procedura głosowania, mówiąc tak bardzo ogólnie, między wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi różni się. Czy są inne jakieś formularze, czy są jakieś generalne inne wymogi między jednymi a drugimi wyborami?
No, zasadniczo sama procedura się nie różni. Jeśli można mówić o jakichś takich praktycznych pewnie różnicach, to tak jak doświadczenie też pokazuje, nawet jak jest kilkunastu kandydatów na prezydenta, to tych kart jest jednak o wiele mniej niż w przypadku wyborów parlamentarnych, gdzie są partie, gdzie jest długa lista kandydatów z każdej partii. I to też powoduje, że tych po prostu stron czy kartek jest więcej. No w przypadku wyborów prezydenckich to tego po prostu jest mniej. To z punktu widzenia i osoby głosującej i potem liczącej to jest to w takim sensie prostsze, tak? Łatwiejsze do zarządzania tym procesem potem już jak się głosowanie zakończy. I to chyba właściwie będzie jedna zasadnicza podstawowa różnica, tak? Bo samo zgłoszenie się do wyborów będzie tak, jak nic się tu nie zmieniło. Kodeks wyborczy jest obowiązujący tak jak w poprzednich latach. Będzie ten paszport, trzeba się stawić, odnaleźć na liście, potwierdzić, że się na tej liście jest, zagłosować i właściwie to wszystko.
Osobę, którą mieszka w Australii, gdzie skierowałby pan, na jaką stronę internetową, wiarygodną, oficjalną, jakąś rządową, gdzie mogłaby się zapoznać z kandydatami na urząd prezydenta?
Podstawowym organem czy instytucją, która jest właściwa, jeśli chodzi o wybory, w tym wybory za granicą, jest Państwowa Komisja Wyborcza, która ma swoją stronę, ma informatory i która zgodnie z przepisami, tutaj oczywiście jest też rola parlamentu w zakresie określenia terminu wyborów i tak dalej, ale potem już jak następuje proces rejestracji, komitety zgłoszą kandydatów, jest oficjalna kampania, uzbieranie podpisów, ci co spełnili kryteria formalne stają się tymi kandydatami, są wszystkie ogłoszenia, które się pojawiają, to pierwszym tym podstawowym organem, który to ogłasza, jest Państwowa Komisja Wyborcza. Jak ktoś ma też dodatkowe pytania, też takie i praktyczne, jak to może wyglądać, to naprawdę zachęcam naszych obywateli do zapoznawania się z materiałami, które są na tej stronie. Tam bym w pierwszej kolejności odsyłał, bo wszystko, co my będziemy robić, to wynika z tego procesu, który kiedyś został przyjęty i całego naszego procesu wyborczego jako takiego.
Panie konsulu, wspomniał pan przed chwilą, że w ostatnich wyborach w Australii wzięło udział około kilku tysięcy osób. O ile sama możliwość głosowania dla nas, osób, które posiadają polskie obywatelstwo, jest przywilejem, nie jest obowiązkiem w odróżnieniu do tutaj zasad i przepisów australijskich. O ile ten głos Polaka mieszkającego w Australii jest ważny dla Polski, bo kilka tysięcy osób, tak patrząc stricto statystycznie, to jest tylko kropla w morzu. Jaki my mamy wpływ na wynik wyborów? Czy jesteśmy ważni dla Polski? Po co to wszystko?
Pani redaktor, ja myślę, że gdyby urzędujący konsul generalny miał odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś, Polonia jest ważna dla Polski w wyborach, i miałby odpowiedzieć, że nie jest ważna, to myślę, że to byłby mój już ostatni wywiad, jaki mam na tym stanowisku.
Ale pytanie jest prowokujące, oczywiście.
Oczywiście, ja to wyczułem, pani redaktor. Natomiast zostawiając żarty na bok. Po pierwsze, ja bym postawił taką tezę, że to nawet nie jest przywilej, tylko to jest prawo, że mamy prawo zagłosować. Po drugie, jeśli przyjmiemy konstytucyjną zasadę, która mówi o tym, że wybory są równe, to też ten każdy głos kogokolwiek, ktokolwiek na świecie i w Polsce by nie oddał, jest tak samo równy sobie, tak? Czyli jeśli to obywatel gdzieś tam zamieszkały pod Melbourne przyjedzie i zagłosuje, i nawet jeśli będzie tych obywateli relatywnie mniej niż w kraju, to ich głosy, mówiąc bardzo formalnie i tak praktycznie, są tak samo ważne, równe jak te, które oddaje większa grupa osób, nie wiem, w Radomiu czy w Poznaniu. Co do analizowania, bo pani ma też rację z punktu widzenia, jak się policzy, ile tych głosów jest ogólnie na świecie w stosunku do liczby wyborców i głosujących w Polsce. Ktoś kiedyś, to nawet z czystej ciekawości czytałem, porównywał różnice pomiędzy kandydatami na prezydentów we wszystkich wyborach, które się w Polsce po 1989 odbyły. I gdzieś czytałem takie opracowanie pokazujące, że nawet przyjąć założenie, że wszyscy by zagłosowali na jednego kandydata w drugiej rundzie, to nigdy i tak ta liczba nie była przeważająca w stosunku do tej różnicy głosów, która między tymi kandydatami była. No ale ja jako urzędnik konsularny, polski konsul za granicą, trzymam się kilku podstawowych kwestii. Po pierwsze, dla mnie najważniejszym dokumentem jest konstytucja oraz wszystkie te prawa, które są przyjmowane na podstawie konstytucji. Tak długo jak w konstytucji jest zapisane prawo Polonii do głosowania za granicą, jak są opisane wybory, czemu te wybory służą, na czym polega reprezentacja w parlamencie, czy jak wygląda wybieranie własnych przedstawicieli, czy wybieranie głowy państwa, to jest dla mnie, nazwijmy to, podstawowa instrukcja. Oczywiście ja znam głosy i znam opinie i też ponieważ w jakimś sensie kiedyś byłem dużo mocniej zaangażowany, czy właściwie przede wszystkim kiedyś byłem zaangażowany w kwestie, nazwijmy to, aktywności naukowej, to też znam opinie i głosy i analizy pokazujące różne znaczenie głosów i w kraju, i za granicą. Znam też, ponieważ pracowałem na kilku placówkach, też mam kolegów z różnych placówek i wiem, że są różne rozwiązania stosowane na świecie. Jedna diaspora danego kraju może głosować, inna nie może. Jedna diaspora może głosować, ale tak jak w Irlandii, musi przylecieć do Irlandii, jeśli dobrze pamiętam, i tylko tam może wtedy zagłosować. Także te modele są różne. W Polsce jest taki, a nie inny model. I tak, nie wiem, czy odpowiedziałem w ogóle na to pytanie.
Tak, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za rozwinięcie tematu. Panie konsulu, kolejne prowokacyjne pytanie. Oczywiście pan odpowie tak, jak pan zechce, no ale ja tutaj też mam pewne obowiązki i też przywileje dziennikarskie. Co by pan powiedział osobom, które uważają, że mieszkając w Australii nie powinniśmy zabierać głosu w kwestiach polskich, dlatego że właściwie praktycznie nie ma to wpływu na nasze codzienne życie, że to nas nie dotyczy.
Wracamy do punktu wyjścia ogólnej dyskusji, co to znaczy, co znaczy sam w ogóle akt głosowania, a potem co oznacza głosowanie za granicą, albo też co oznacza w takim razie obywatelstwo. No bo jeśli przyjmiemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, że obywatele mają prawo głosować, no to bez względu, gdzie są na świecie, tak długo jak są w stanie potwierdzić swoje obywatelstwo, to prawo posiadają. Dyskusje, które mają charakter, nazwijmy to, politologiczny, socjologiczny, też trochę prawny, na temat posiadania kompetencji, czy te uprawnienie do decydowania za granicą o losach kraju jest rzeczywiście uprawnione. Często się pojawia argument, który też widziałem w różnych opracowaniach, że na przykład, że głosujemy tam, gdzie płacimy podatki. To są pewne analizy pokazujące różne rozwiązania, wskazujące za i przeciw takich, a nie innych rozwiązań, jeśli chodzi o prawo mniejszości krajowych czy diaspory rozsianej po świecie każdego z kraju, co do ewentualnie brania udziału i wpływania na losy kraju. My mamy model taki, jaki mamy, zakłada uprawnienie Polonii do decydowania o losach kraju i my się go trzymamy. Z drugiej strony to, co przez lata pracy i teraz też pracując tutaj w Australii dostrzegam, że nie warto chyba, ja mam oczywiście swoje jakieś tam zdanie na ten temat i też słucham różnych opinii i jestem pewnie w jakichś takich, może na pewno nie przed wyborami, ale w takich bardziej, nazwijmy to, naukowych okolicznościach można sobie różne poglądy wymieniać, a chętnie też bym posłuchał. Ale jedyne, co zauważyłem, co jest rzeczywiście takie kluczowe i które też mi pokazuje, że nie można tego sprowadzać na pewno wyłącznie do tego czysto formalnego aspektu. Nie mieszkasz w kraju, nie płacisz tu podatków, nie powinieneś regulować życia swoim współobywatelom gdzieś tam, ale tak jak rozmawiam z przedstawicielami Polonii tutaj, tak jak rozmawiałem jeszcze wcześniej na poprzednich placówkach, i to jest moja taka autorska teza, że jednak głosowanie Polonii ma chyba dużo więcej takiego elementu, nazwijmy go symbolicznego, że poprzez ten dystans, a zwłaszcza tutaj dystans w Australii, tak, te cirka 16 tysięcy kilometrów, to nie jest tylko regulowanie życia innym w Polsce. To jest jednak jakieś wyrażenie takiego, ja nie chcę używać dużych słów, bo to są takie prywatne trochę decyzje, ale odnoszę wrażenie, że tam jest więcej jednak jakiejś takiej symboliki. To też nie chcę oceniać, tak? Ja nie twierdzę, że w Polsce to jest pełne zautomatyzowanie, ale pewnie jak się mieszka w Polsce, to ten takie znaczenie głosowania nie ma tego wymiaru, bo nie pojawia się ta odległość od kraju, nie? Nie pojawia się tęsknota, nie pojawia się jakieś wyobrażenie, wspomnienie i tak dalej. Mi się wydaje, że głosowanie Polonii czy innej jakiejkolwiek diaspory w innym kraju, no ma jakiś taki ten dodatkowy element, tak? Będziemy mówili o więzi, o przywiązaniu, o takim poczuciu, że wciąż jestem Polką czy Polakiem, otoczony językiem angielskim, nie wiem, niemieckim, innym jakimkolwiek na świecie, pamiętając wciąż o kraju, który z każdym rokiem gdzieś tam może blednie albo nie blednie, ale jest jakimś tam też wyobrażeniem, no to przynajmniej tu się czuję, że tu wciąż mam to prawo. To jest jakaś taka moja autorska analiza, tak to nazwijmy, ale pokrętnie może lub nieco inaczej odpowiadając na pani pytanie, nie pomijałbym tego elementu w dyskusji, że to jest jednak, że ten głos jakoś, on chyba trochę inaczej jednak smakuje tutaj na obczyźnie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był konsul generalny RP w Sydney, Piotr Rakowski.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu. Zachęcam do odwiedzania naszej strony, do śledzenia nas i śledzenia stron Państwowej Komisji Wyborczej dla wszystkich, którzy są zainteresowani wyborami, bo tam zawsze będą najbardziej wiarygodne i aktualne informacje.
A za uwagę dziękuję Państwu. Dorota Banasiak, SBS Polish.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.